Dzisiaj, kochani, będę czytał słowo z Ewangelii według świętego Mateusza i omawiamy kolejne podobieństwo. Jak zauważyliście, od jakiegoś czasu w piątki wieczorem omawiamy poszczególne podobieństwa z Ewangelii, które mają w sobie przesłanie i wierzę, że i dzisiejsze przesłanie Duch Święty posyła do naszych serc. Jest to takie przygotowanie do tego, o czym będę mówił w niedzielę, a przez najbliższe dwie niedziele będę mówił na bardzo, bardzo ważny temat. I modlę się i wierzę, że Duch Święty będzie dotykał naszych serc. Bo Bóg patrzy na serce. Zgadzacie się ze mną? Patrzy, jakie ono jest. I nie mamy na myśli tego serca fizycznego, tego organu, który pompuje krew w nas. Ten organ jest bardzo ważny. Można żyć bez ręki, bez nogi, bez ucha, bez oka, ale bez serca nie da rady. A więc to serce jest ważne. Ale także mamy to duchowe serce, to nasze wnętrze duchowe. I o tym duchowym wnętrzu będziemy mówić. Jakie to duchowe wnętrze powinno być. I myślę, że to, co dziś będę także mówił w tym krótkim rozważaniu, studium, będzie takim preludium, takim wstępem do tego, o czym będę mówił w niedzielę. Jest takie podobieństwo, które bibliści nazwali podobieństwo o siewcy lub o czworakiej roli. Myślę, że bardzo znane podobieństwo. Mówiliśmy już o podobieństwie bukłaków i młodego i starego wina. Mówiliśmy ostatnio o podobieństwie świecy, czyli płomienia, który płonie i który nie ma być schowany pod korcem, jak mówi Boże Słowo, albo pod jakimś przykryciem, ale światło jest po to, aby wydobywało się na zewnątrz i ludzie, którzy są oddani Bogu, są powołani po to, by świecić. Ale myślę, że aby świecić, trzeba mieć odpowiednią duchową glebę w swoim wnętrzu. A więc to, co pada do naszego serca, to, co sieje Bóg do naszego serca, to, co Duch Święty sieje do naszego życia, jest siane po to, by wydało plon, by wydało owoc. I chrześcijanie żyją po to i są po to Kościołem, aby wydawać owoc, abyśmy żyli tym, co czytamy, co słuchamy, co przeżywamy, to, co sieje w nas Bóg, abyśmy tym żyli. Chrześcijaństwo jest stylem życia, to nie jest religia, to nie jest wyznanie religijne. Być chrześcijaninem to znaczy być człowiekiem, który obrał pewien styl życia, pewną formę życia. I myślę, że Bóg chce przez tą Ewangelię według świętego Mateusza coś nam powiedzieć. 13 rozdział, przeczytajmy pierwszych 9 wierszy. Tekst mamy tutaj na ekranie, a więc możemy śledzić i myślę, będzie to pomocne w naszym rozważaniu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. To taka fajna forma usługiwania, jaką miał Pan Jezus. Zauważyliście? Pan Jezus usiadł, a ludzie stali. A dzisiaj wszystko to zmienili. Dzisiaj ten, co mówi, stoi, a ludzie siedzą. Ale prawdopodobnie w dzisiejszych czasach, gdyby musieli stać, a mówiący by siedział, to nie byłoby wielu chętnych, którzy przychodziliby słuchać. Dzisiaj szukają coraz to wygodniejszych krzesełek, coraz to wygodniejszych miejsc do siedzenia i słuchania. I nie dziwię się wcale temu, bo powiadają, że tyle może głowa przyjąć, ile pewna część ciała jest w stanie wysiedzieć. Ale za czasów Jezusa było inaczej. Pan Jezus sobie usiadł w łodzi, a wszyscy ludzie stali nad brzegiem morza i słuchali. I mówił do nich wiele w podobieństwach. Pan Jezus mówił w podobieństwach. Pan Jezus nie uprawiał polityki, gdy głosił. Pan Jezus nie zajmował się strukturą narodu izraelskiego. kto ma być premierem, kto ma być prezydentem, kto ma być przywódcą, kto ma być odpowiedzialny za armię. Pan Jezus nie zajmował się tym. Pan Jezus mówił w podobieństwach, aby pomóc ludziom w ich życiu. I po to Pan Jezus powołał Kościół. Po to my jesteśmy. I Pan Jezus mówił do nich wiele w podobieństwach. Co to znaczy podobieństwo? Podobieństwo to pewien obraz, przykład. Podawał wiele przykładów, używał wielu obrazów, aby przedstawić ludziom prawdę, którą On przyniósł na ten świat. Aby zrozumieli. I oto Pan Jezus, gdy siedział nad morzem, a nad morzem było wielu rybaków i było wiele łodzi, mówi o siewcy. I Pan Jezus powiedział tak, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Logiczne. Ptaki też muszą coś jeść. Nieprawdaż? Siewca siał i gdzieś tam to ziarno poleciało i spadło na drogę. Teraz w tym nowoczesnym sposobie uprawiania ziemi, rolnictwa, sieje się różnego rodzaju urządzeniami mechanicznymi. Jest tak zwany siewnik. Ja już dawno nie poruszałem się w klimatach wiejskich, bo już ponad 20 lat mieszkam w mieście, ale wychowałem się na wsi. Ja pamiętam czasy, kiedy mój tato, czy tam sąsiad, siał zboże, schodził z takim workiem. Tak, mieliśmy tutaj na początku i siał ziarno. A później pamiętam czasy, kiedy na pole wjechały siewniki, już ładnie, równo, takimi rzędami siały ziarno do gleby. I już siewników nie padało to ziarno na drogę. Ale my mamy podobieństwo o siewcy. I kiedy siał, to niektóre ziarno padły na drogę i ptaki przylatywały i wydziobywały. Czy wiecie, że nawet ptaki były w stanie wydziobywać ziarno, które padało na dobrą glebę? Dlatego mój tato stawiał tak zwanego stracha na wróble. Żeby odstraszyć ptaki, by nie wydziobywały. Ale zazwyczaj rolnicy bronowali pole. Jakby zakopywali to ziarno, żeby go nie stracić. A więc, gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę, przyleciało ptactwo i zjadało je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. To kolejne ziarna, które spadły na ziemię, gdzie nie zapuściły korzenia, gdzie nie było odpowiedniej ilości ziemi, aby korzeń mogło to ziarno zapuścić i te ziarenka powysychały. Następne. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły. Nie wiem, czy zauważyliście, że tak już jest, że chwasty rosną szybciej niż te piękne ziarna, niż na przykład na trawnikach, niż trawa. Na wiosnę, kiedy trawa zaczyna budzić się do życia, to chwasty budzą się szybciej. Rosną szybciej. Jeśli się nie użyje takiego środka, który odchwaszcza, to te chwasty zagłuszają trawę, potrafią zarosnąć zupełnie. Ci, którzy mają jakąś działkę czy jakiś ogródek, wiedzą, o czym mówię. Tak samo na polu. Chwasty, ciernie wyrosły, padło ziarno między ciernie i te ciernie zadusiły to ziarno. Pan Jezus mówi w podobieństwie. 8 wiersz powiada, jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. I Pan Jezus zakończył opowiadanie tego podobieństwa, tej opowieści stwierdzeniem, kto ma uszy, niechaj słucha. Jest ważne w moim, w Twoim, w naszym życiu, jest ważne to, co słyszymy. Bo to, co słyszymy, modeluje nas w pewnym sensie. Nastraja nas, jakby formuje nas na naszą psychikę. W jakiś sposób kształtuje nas, wpływa na nas, tworzy atmosferę w nas. Jeśli słyszymy ciągle negatywne rzeczy, ciągle słyszymy różnego rodzaju rzeczy przykre, ciągle ktoś mówi rzeczy niebudujące, to dochodzimy do stanu totalnego zdołowania. Jest dobrze być pozytywnym. Jest dobrze mówić rzeczy dobre. Jest dobrze zachęcać drugich, gdy z nim rozmawiam. Jest dobrze mu powiedzieć, Bóg jest dobry, jest ponad tym wszystkim. Tak, jest wiele zła i grzechu wokół nas, ale jest ktoś, kto jest cudowny, wspaniały, kto nas kocha, kto chce nam pomóc. W nim mamy nadzieję i wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Niektórzy tylko widzą wszystko w czarnych kolorach. Wszystko widzą źle. Widzą same nieszczęścia, tragedie, potknięcia, jakby ten Pan Bóg był taki malutki i nie miał żadnej mocy, ale Bóg jest wielki. Biblia mówi, że jak ludzie przestaną Go wielbić, to kamienie krzyczeć będą. Bóg sobie wzbudzi kamienie, a ludzie pójdą pod sąd. Ale chwała Bogu, że my nie musimy czekać na kamienie, bo my chcemy Go wielbić. Amen? My chcemy Go chwalić. A więc jest ważne, aby słyszeć to, co dobre. Bo ten, kto słyszy rzeczy dobre, budujące, pozytywne, sam jest podnoszony, sam jest w jakiś sposób zachęcony, sam jest w stanie działać w taki sposób pozytywny, dobry. Żona cieszy się, gdy mąż jej mówi miłe rzeczy. Tak? Wszystko dla niego zrobi, będzie uległa. Jeśli facet narzeka na swoją żonę i mówi, jaka to ona jest, zacznie jej mówić dobre rzeczy. Miłe. Ja też się tego muszę uczyć. Nie jestem tu geniuszem, żebyście nie myśleli, że to ten pastor, to na pewno ta żona to ma cukierek. Wcale nie. Wszyscy musimy się tego uczyć. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy w tej kwestii. Tak samo reversa. Przy powieści Salomona mówią, że czasami żądliwa żona jest gorsza niż cieknąca rynna. Czytaliście o tym? Lepiej przed taką uciekać i się schować. Tam był taki jeden, który właśnie uciekał, na poddaszu się skrył, ale i tam go dopadła. Swarliwa, zrzędliwa. Nieprawdaż? To, co słyszymy, później ma wpływ na nas. Modeluje nas, w jaki sposób kształtuje nasze życie, atmosferę wokół naszego życia. Dlatego dobrze jest być pozytywnym. Dobrze jest być pozytywnym. Bóg jest pozytywny. Nawet gdy patrzy na ten świat pełen grzechu, Bóg posłał swojego Syna, jedynego umiłowanego Syna, aby dał ludziom zbawienie i ciągle widzi ludzi, którzy się nawracają, bo jest pozytywny. Gdyby Pan Bóg odwrócił się plecami do tego świata, to już nikt by się nie nawrócił na tej ziemi. Ale mimo, że ludzie tak wiele zła robią, takie wojny, takiego rodzaju tragedie, terroryzm, różnego rodzaju niemoralność, wszystko to, co dzisiaj tworzy świat, Bóg ciągle pozytywnie patrzy na ten cały świat, na nasz kraj, na całą ziemię i Bóg ciągle ma miłość i wierzy, że jeszcze coś z tych ludzi będzie. Czyż nie jest Bóg dobrym przykładem dla nas? I oto mamy podobieństwo. Pan Jezus go powiedział. Chcę, abyśmy z tego podobieństwa coś się nauczyli. I po pierwsze, musimy zrozumieć, Pan Jezus o tym mówił, że w tym podobieństwie ziarnem jest Jego Słowo. Nie ma nic wspanialszego jak Jego Słowo. Człowiek, który chce naprawdę żyć pełnym życiem, potrzebuje Słowa od Boga. To jest to Słowo. I Bóg pragnie siać w nasze życie. Duch Święty pragnie siać w nasze życie. Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na jakiejś usłudze, czy jest jakiś wykład. Bo to może być raz lub dwa razy w tygodniu. A jeśli ktoś jest jeszcze gorliwy i nie zgasł swojej gorliwości, to jeszcze na grupę domową pójdzie. I ma trzeci raz. Może słuchać. Ale niektórzy już tylko mają raz, a niektórzy może dwa razy na miesiąc. Bo nie tylko chodzi o to, aby być i słuchać, jak ktoś mówi, ale być tym, który to Słowo czyta. Kto słucha to, co Duch Święty mówi, czytając. My czytamy, słyszymy, jak Duch Święty mówi. I Duch Święty sieje do naszego życia swoje Słowo. Bóg sieje swoje Słowo. I teraz, gdy słucham, gdy czytam, pragnieniem Bożym, pragnieniem Jezusa, pragnieniem Ducha Świętego jest to, abym był dobrą glebą. Aby był glebą, na której wyrasta z ziarna plon, owoc. To jest jakby punkt kulminacyjny. I oto prześledźmy tłumaczenie tego podobieństwa. 13 rozdział, wiersz 18. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. I mamy pierwsze wytłumaczenie. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego serce, to jest ten, kto jest posiany na drodze. A więc pamiętacie, Pan Jezus powiedział wcześniej o ptakach, które przylatują i wydziobują. Pan Jezus użył takiego obrazu, że gdy siał siewca, padły ziarna na drogę, przyleciało ptactwo i zjadło je. Pan Jezus tłumaczy, że słuchacz słowa, człowiek, który słowo czyta i słyszy, czy słyszy i czyta, może tego słowa nie rozumieć. I to jest punkt kluczowy. Niezrozumienie. Brak poznania. Biblia mówi, że z powodu braku poznania cierpi naród, cierpią ludzie. Z powodu braku poznania, z powodu braku zrozumienia. I myślę, że to jest wielki problem wielu ludzi, ale także wielki problem wielu chrześcijan. Ludzi, którzy już oddali życie Bogu. Dlatego, że naszym zadaniem jest prosić Ducha Świętego, by dał nam zrozumienie, by dał nam poznanie. Byśmy zrozumieli słowo, które czytamy. Problemem wielu ludzi jest zniechęcenie, kiedy zaczynają czytać i nie rozumieją. I wydaje się to takie dziwne, trudne. Ma to miejsce zazwyczaj na początku drogi za Bogiem. Kiedy zaczynam czytać i tego nie rozumiem. Ale jest coś takiego bardzo ważnego, co możemy robić. Jeśli czegoś nie rozumiem, to mogę zapytać tych, którzy zrozumieli, albo się mogę pomodlić, by Duch Święty dał mi poznanie. Kiedy ja pozostaję w moim stanie niezrozumienia, Biblia mówi, że diabeł wykorzystuje taki moment. Przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego serce. Jestem taką glebą jak droga. Diabeł przychodzi i zabiera to. Nie po to, by to wykorzystać, bo on nie żyje według słowa, ale oddziela to ode mnie. Odsuwa. To tak, abyśmy rozsypali jakieś ziarno na stół i oddzielamy ziarno. I mamy tam jakiś konkol, jakieś chwasty, ziarenka chwastów i rozdzielamy i odsuwamy to ziarno na bok. Tak diabeł robi, odsuwa, zabiera. I my nie korzystamy, nie mamy dobrodziejstw, nie mamy życia z tego słowa w swoim życiu. Nagle to, co słyszeliśmy, gdzieś nam tutaj wyszło drugim uchem. Nie żyjemy tym, nie rozumiemy tego, nie przykładamy do tego wagi. To wszystko staje się dla nas jakieś dziwne i dalej żyjemy swoim sposobem myślenia, dalej postępujemy na swój sposób i wtedy nie korzystamy ze źródła życia, jakim jest słowo. A diabeł udaje się odsunąć od nas to słowo, które słyszeliśmy. I to jest stan bardzo zły. To jest jakby świadome pozwalanie diabłu na zabieranie tego, co dobre z mojego życia. Tego, co dobre z mojego życia. A to ma być na odwrót. To my mamy zabrać diabłu to, co on ukradł nam. Kiedy byliśmy w Częstochowie, taką pieśń tam śpiewali, pójdę do obozu wroga i zabiorę mu, co diabeł ukradł mi. Piękna pieśń, byłem poruszony. Pójdę do obozu wroga i zabiorę diabłu to, co ukradł mi. A diabeł chce obrabować nas z naszego pokoju, z naszej radości, z naszego szczęścia, z naszego entuzjazmu. On chce, abyśmy byli tacy przyklapnięci, zgnuśniali, przybici, obrabowani z wszystkiego. Bezduszni. Ale my możemy modlić się, aby Pan nam pomógł zrozumieć. Biblia mówi, jeśli komuś brak mądrości, niech się modli, a Bóg tej mądrości obficie udziela tym, którzy o to proszą. Możemy zrozumieć, a jeśli nie rozumiemy, modlimy się i nie rozumiemy, możemy pójść do kogoś i zapytać, abyśmy porozmawiali, abyśmy się wspólnie zastanowili, co to znaczy. Pamiętam, już kilka razy mówiłem ten przykład, że jako nowonarodzony człowiek, kiedy zacząłem czytać Biblię, wiele rzeczy nie mogłem zrozumieć. Normalne, nikt mnie za to nie potępiał. Ale nie pozwoliłem, aby diabeł porwał ziarno, które było zasiane w moim życiu. Jak nie rozumiałem czegoś, to brałem Biblię i udawałem się do kogoś, kto był doświadczony w wierze, kto już tą Biblię czytał o wiele dłużej niż ja, kto żył z Bogiem, był dla mnie autorytetem, świadectwem. I rozmawialiśmy na ten temat. Pamiętam, jak przeczytałem pewnego razu o kładzeniu rozżarzonych węgli na głowę wroga. Zastanawiam się, co to znaczy. To tak jakbyś kładł rozżarzone węgle na głowę swojego wroga. Tam jest mowa, że jeśli kogoś się miłuje, nieprzyjaciół swoich, obdarza się ich miłością czy przebaczeniem, to wtedy to, co robimy, jest na ich głowie jak rozżarzone węgle. Ja myślałem, że to trzeba jakieś węgle im położyć, żeby które przypiekło. Bo ja ich miłuję, a oni są tacy źli. I brat usiadł ze mną, pamiętam, otworzyliśmy Biblię i mi wytłumaczył. I zrozumiałem, że ja mogę przyjąć taką postawę, gdy ludzie są przeciwko mnie, gdy są źli, gdy dokuczają, mogę ich miłować, mogę im wybaczyć, a wtedy oni będzie ich aż paliło, kiedy będą widzieć taką postawę. Bo wiecie, jeśli ktoś jest agresywny i złośliwy, to najlepszą rzeczą dla niego jest, jeśli ktoś jest także dla niego złośliwy. Jeśli ktoś mu oddaje tym samym, on to jest pożywką dla jego duchowego życia. On się strasznie cieszy, że wreszcie wyprowadził mnie z równowagi i on także odpłacił mi tym samym. Ale w Bożym Królestwie jest zupełnie inaczej. Amen? I to jest sztuka. I trzeba rozumieć. A więc wtedy diabeł nie porywa, nie zabiera mi tego słowa. Muszę zrozumieć, że Bóg obiecał mi zwycięstwo, obiecał mi uzdrowienie. Muszę zrozumieć i muszę prosić Ducha Świętego, że to słowo jest dla mnie, aby diabeł nie porwał tego słowa, a ja, żebym nie pozostał w moim stanie takim, jakim byłem. Po drugie, a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Popatrzcie. Przyjmuje. Ale super słowo. Z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie, a inaczej mówiąc, gdy przychodzą trudne dni, gdy nie jest łatwo, szczególnie w kontekście prześladowania dla Ewangelii na przykład, albo gdy zaczynają się dziać rzeczy trudne w naszym życiu, bo i takowe są. Wnet się gorszy. Wnet się poddaje. Wnet rezygnuje. Wnet traci wszystko to, co miał. Dlatego przygotowuję taki cykl usług. Jak rozprawić się z sercem, które się zatwardza. Bo Biblia mówi, i to jest słowo do ludzi wierzących, nie zatwardzajcie serc waszych. I będę mówił w niedzielę, co to znaczy mieć serce zatwardziałe. Co się dzieje, jaki człowiek jest, gdy ma serce zatwardziałe. Co mówi, jak się zachowuje. Ale chwała Bogu, że jest coś silniejszego niż laser. Co może rozbić kamień. Amen. I Bóg daje nam serca mięsiste. Serca, które czują, serca, które kochają, serca, które tętnią życiem. A więc można być takim gruntem skalistym. Można mieć twarde serce. I takie twarde serce bardzo mało przeżywa. Bardzo mało doświadcza. Bardzo mało widzi cudów. Ciągle opiera się tylko na tym twardym gruncie, na którym może stanąć. Taki o twardym, skalistym gruncie nie będzie chodził po morzu, bo zrobi ból. Utopi się. Kamień leci bardzo szybko pod wodę. A Bóg chce czasami, abyśmy mieli taką wiarę, abyśmy umieli stanąć na wodzie. Nie chodzi tu fizycznie, abyśmy teraz szukali jeziora i gdzieś próbowali różnych sztuczek. No nie o to chodzi. To był Piotr tylko upoważniony do tego. I Pan Jezus pozwolił mu iść po wodzie. I podał to jako przykład, że i my możemy pośród naszych różnych sztormów w życiu, trudności, które mamy, możemy iść zwycięsko ponad tym wszystkim, tak jak Piotr szedł po wodzie. Ale trzeba mieć inne serce, nie grunt skalisty. Nie wystarczy tylko z radością przyjąć. O, super było słowo. Świetne kazanie. Wspaniałe przesłanie dzisiaj było. Dobre. Ale nie ma korzenia. Nie ma dobrego gruntu. Czegoś stałego. I oto zaczyna się poniedziałek. Przychodzi. Poniedziałek jeszcze jest jako tako. Jeszcze po tej niedzieli. Ale już wtorek się zaczyna. Po południu. Później środa. No, chwała Bogu, że jest grupa w tym tygodniu. We wtorek. To jeszcze jakoś przeżyje. A później jest środa. Środek tygodnia. Zbierają się różnego rodzaju problemy. Przychodzą nawałnice. Ludzie zaczynają mi dokuczać. Ktoś się ze mnie śmieje. Nie jest tak, jakbym chciał. Brakuje tego i tamtego. Zaczyna się grunt chwiać pod nogami. I wtedy czy mam ten korzeń, aby dalej z radością trwać w tym słowie i zaufać Bogu, że On ma moc, On ma siłę mi pomóc i ma moc mnie podnieść z tych trudności, które przechodzę. Nie będę się gorszył, bo wiem, że mój Pan jest ze mną. Muszę stanąć mocno i powiedzieć: Boże, Ty obiecałeś. Tak jak Mojżesz stanął nad brzegiem Morza Czerwonego. Panie, to przecież Ty obiecałeś, że nas wyprowadzisz z niewoli do ziemi obiecanej. No ale morze potężne. A tutaj słychać tupot koni i rydwanów Faraona. Jest ciężko. Lud krzyczy z Mojżeszem do morza. Oszukał nas. Wracamy do Egiptu. Po cóż nam było wychodzić? I powiem wam, że w pewnym duchowym sensie to dzisiaj ma miejsce. Którzy ludzie tak wracają do świata, do Egiptu z powrotem, bo stanęli przed Morzem Czerwonym. Pojawiły się trudności. I oto nagle. Już nie było tak miło. Już nie było tak radośnie. W moim rozważaniu mam wiele przykładów. Jedno wam zdradzę. Niektórzy chrześcijanie są jak koty. Lubią, żeby je cały czas głaskać. Ja się ich nie głaszczę? Nieprawdaż? Jak już trzeba się zmierzyć z przeciwnościami, jak już trzeba pokonać góry, jak już trzeba przejść przez morze, już nie ma głaskania, tylko trzeba toczyć bój, wracamy do Egiptu. Przestali mnie głaskać, przestali mnie odwiedzać, przestali mnie niańczyć, przestali mnie w jakiś sposób cudownie określać, przestali mnie przytulać. Kot! Kotek! Ja nie pamiętam, żeby mnie ktoś przytulał i głaskał. Więcej dostaję po sierści wiele razy. Ale trzeba iść do przodu, trzeba ufać Bogu, trzeba zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie jestem tu po to, żeby ludzie przychodzili mnie, głaskali po głowie, jaki fajny jesteś pastorku, jaki cudowny jest, jak dobrze, że jesteś. Miło, jak ktoś powie coś miłego. Ale nie o to chodzi. To nie jest motor do życia. Motorem do życia jest słowo od Boga, które mam. Słowo, które daje Chrystus. Słowo, na którym buduję moje życie od samego początku mojego nowozrodzenia. Wiem, że Pan jest ze mną. Zresztą przecież nie powiedział Bóg, choćby wszyscy cię opuścili, choćby matka cię opuściła, ojciec cię opuścił, ludzie cię opuścili, to ja cię nie opuszczę. Ja cię nie zostawię. I Bóg nas nigdy nie zostawi. Jeśli Go naprawdę kochamy. Jeśli Go naprawdę miłujemy. Ale jest to prawdą, że czasami się lubi, jak się pogłaszczę. Jak żona pogłaszcza czasami. Nic miło. Jak ktoś powie dobre słowo. A nie na tym budujemy. To jest zła koncepcja. Obrażam się, bo nikt mnie nie pogłaskał dzisiaj. Obrażam się, bo nikt mi miłego słowa nie powiedział. No to jest chrześcijanin kotek. On tylko mruczy, jak się go głaszcze. A się go nie pogłaszcze, to już nie mruczy, to warczy. Pazurki pokazuje. Posiany na gruncie skalistym. Trzeci rodzaj gleby. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A więc znowu chrześcijanin, który ciągle miłuje ten świat. A Biblia mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Świat potrafi stworzyć bardzo fajną atmosferę wokół siebie, bardzo taki fajny klimat potrafi stworzyć. Nawet tradycje, wszystkie religijne tradycje, nawet jeśli mówimy o tym święcie, które minęło, czy dzisiaj i wczorajszym święcie, nawet jeśli w głównych wiadomościach telewizji polskiej mówią, że ma to korzenie w pogaństwie, to wszyscy ludzie lubią takie klimaty, bo to są klimaty religijne. A nawet we wiadomościach głównych mówią, że to się wzięło z pogaństwa, że to nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem, ani z Kościołem, tylko ma korzenie w pogaństwie, w pogańskich praktykach. Ale my lubimy te klimaty. Ludzie lubią te klimaty. Świat jest sprytny. Jest sprytny. Potrafi omotać sobie ludzi wokół. Ja wiem, jaki ma wpływ to na nasze dzieci na przykład. To na dzieciach najlepiej widać. Jak fascynują ich rzeczy tego świata. Ta cała świecka otoczka, atmosfera, ten klimat. Zapytajcie mojej córki, co najlepiej lubi? Taniec z gwiazdami. Na lodzie. Gwiazdy śpiewają. Cała ta otoczka świata, ta atmosfera, ten klimat jest bardzo pociągający. Ale ile w tym jest zepsucia, ile w tym jest niemoralności, ile w tym jest grzechu, ile w tym jest zła. Jako ci ludzie mają kulturę, jak się prezentują. Ale to najbardziej w jakiś sposób imponuje. Pociąga. Za tym ludzie idą. Rechocząca Doda z różnych programów, która zarabia 200 tysięcy na miesiąc. Ten świat się przewracał do góry nogami. Łuda świata. Dlatego Biblia mówi, wy, umiłowani moi, jesteście kościołem, jest to eklezja, coś zostało oddzielone. Ale świat próbuje mieć wpływ na nas i te ciernie próbują zagłuszyć Boże Słowo. Przekrzyczeć Boże Słowo, zdominować to, co Bóg mówi. Chcą udowodnić, że to ten świat ma rację. Głośno krzyczy, głośno woła, głośno chce wpływać na nasze życie. I wtedy co? Wtedy nie ma mocy słowa w nas. Wtedy nie możemy dostać uzdrowień. Wtedy nie możemy przeżyć zwycięstw. Wtedy jesteśmy pokonywani w pokuszeniach, kiedy przychodzą. Bo ten świat ma wpływ na nas. Może nie robimy złych rzeczy. Może nie grzeszymy, nie cudzołożymy, nie postępujemy, jak tamci ludzie postępują, ale dajemy temu światu wpływać na nasze życie. Łuda bogactwa. Pogoń za sukcesem w tym świecie. Osiąganie coraz to lepszych, droższych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I znowu, to nie jest złe. To można mieć. Ale jeśli to się staje celem mojego życia, całą pasją mojego życia, zagłusza wszystko, co Bóg mówi do mnie, zabiera cały mój czas. Jeśli chodzi o chrześcijan, o Kościół, to jest zwiedzenie. Błądzimy. Zaczynamy być zagłuszani przez ciernie. Ciernie zaczynają zagłuszać słowo. Słowo przestaje już mieć wielką wartość w naszym życiu. Nie mamy dla słowa czasu. Bóg już go nie słyszymy, już nie mówi do nas. A jeśli mówi i nas napomina, to próbujemy to zgasić. Próbujemy uciec. Próbujemy w jakiś sposób się wytłumaczyć. Ciernie. Jest jeszcze jedna gleba, 23 wiersz. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie i wydaje owoc. Ten wydaje owoc. Owoc jeden stukrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Ale owoc. Wydaje owoc. Jest żniwo, stoją snopy. Jest owoc. Urosło coś na tym moim życiu. Mam owoc życia z Bogiem. Jestem człowiekiem szczęśliwym. Wiem, komu zawierzył. Mam pokój w sercu. Wiem, że Pan przyjdzie po mnie. Wiem, że jestem w Jego rękach. Mam owoc Bożego życia. Nie muszę się bać choćbym szedł doliną ciężką, ciemną, Pan jest ze mną, wiem, że jest ze mną. Emocje gdzieś tam się budzą, gdzieś tam rodzi się strach, gdzieś tam słyszymy obawy, które się wydobywają z naszego wnętrza, ale Słowo Boże jest owocem. Obietnice Pana żyją. To, co Bóg powiedział, jest większe. To, co Bóg powiedział, jest mocniejsze. To, co Bóg obiecał, zaczyna dominować w naszym życiu. I wtedy, tak, mamy lęk, obawy przychodzą. Może gdzieś tam próbuje się nasza stara natura odezwać. Nasze ciało próbuje się obudzić, zmartwychwstać. Ale większy jest ten, który żyje w nas, niż ten, który żyje na świecie. Zaczynamy wtedy manifestować pełnię zaufania Bogu, bo Boże Słowo zaczyna wydawać plon w naszym życiu. I manifestacja zaufania Bogu jest rezultatem owoców Bożego Słowa w naszym życiu, ziarna, które zostaje posiane. Nie można sobie o tak zaufać Bogu. A pewnego dnia zaufałem Bogu. Nie da rady. Umysłem nie można zaufać Bogu. To jest tylko fikcja. To jest kolejne kłamstwo. O, zaufałem Bogu. Ja wierzę w Boga, ja ufam Bogu. O, ja ufam Bogu. A ja, ludzie potrafią, niektórzy upaść, upadają, żyją w grzechu i mówią, ja od Boga nie odszedłem. Ja ufam Bogu. Ale nie ma owocu. Nie ma owocu słowa. Co z tego, że on mówi, ufam Bogu? Co z tego, że on mówi, ja wierzę? Dzisiaj zapytajcie jakiegoś pijaka w barze, to wam też powie, że wierzy. Może złego słowa użyłem. Zapytajcie kogoś uzależnionego od alkoholu. Ktoś się może obrazić. Cię za słowo można oberwać, wiecie? Jak się powie. To on powie, że też wierzy. Ba, diabeł wierzy. Biblia mówi, że on wierzy. Strasznie się boi. Strasznie się boi końca. Jakub napisał, że drży. Wierzący diabeł drży. Boi się. Obyśmy wierzyli bardziej niż on. Oby owoc, rezultat ziarna w nas był stukrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Abyśmy powiedzieli, Bogu zaufałem. Dusza moja raduje się we mnie. Nie muszę się bać ani lękać. Mój Pan jest ze mną. Choćbym szedł przez wody, nie zaleją mnie. Choć pójdę przez ogień, nie spali mnie. Bo wiem, że Bóg się o mnie troszczy. Czasami przychodzą doświadczenia, przychodzą próby. Czasami nie jest łatwo. Czasami się coś nam przydarzy. Jakąś potyczkę przegrywamy, ale bitwę, wojnę mamy zwycięską. Bo Pan jest pośród nas i Bóg jest w naszym życiu. Dlatego Pan Jezus powiedział podobieństwo o siewcy. Bądźmy dobrą glebą. Wydawajmy plon, owoc z tego ziarna. Niech przychodzi ten owoc. Niech jest stukrotny, niech jest sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Pomódlmy się o to. Powiedzmy, Boże, chcę być dobrą glebą. Powstańmy przed obliczem Pana. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty mówisz do nas poprzez Twoje żywe słowo. Ty mówisz do nas, Panie, i uczysz nas. Ja dziękuję Tobie za ten przywilej uczenia się u Twoich stóp, Panie. Ja Ci dziękuję, że i do mojego serca mówisz przez to słowo, że możemy, Panie, wspólnie razem to słowo czytać, możemy wspólnie do tego słowa się odnieść, możemy, Panie, wspólnie słowo Twoje rozważyć, możemy wspólnie, Panie, doświadczyć mocy tego słowa. I dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj mówisz do nas o dobrej glebie, że pragniesz, aby ziarno Twojego słowa padało na dobrą glebę, aby na tej dobrej glebie wyrosły owoce, owoce Twojego ziarna, owoce Twojego słowa. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest żywe, tak jak to ziarenko, które rolnik sieje do ziemi, ma życie w sobie. Tak i Twoje słowo jest żywe. Panie, ja Ci dziękuję, że i dzisiaj siałeś w nasze życie, siałeś w nasze serca, Panie. Tak nie chcemy pozwolić, aby nasze serce było jak droga, aby nasze serce było jak grunt skalisty, aby nasze serce było jak gleba porośnięta cierniami, Panie. Tak prosimy Ciebie, aby nasze serce było dobrą glebą, aby było dobrą ziemią, aby to nie był jakiś ugór porośnięty chwastami, ale Panie, aby to była ziemia przeorana, ziemia gotowa, aby wydawać owoc i plon sprawiedliwości Twojej. Panie, ja Ci dziękuję za Twoje słowo. Ja modlę się o moich braci, modlę się o moje siostry. Panie, ja błogosławię każdego z nich. Ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy wydawać owoce Twojej sprawiedliwości. Kochamy Cię za to, Panie. Kochamy Ciebie za to, Panie. Dobry jesteś, Panie. Błogosław cały zbór. Błogosław wszystkie siostry i wszystkich braci. Błogosław, Panie. Błogosław młodzież, błogosław dzieci. Błogosław, Panie, ludzi w podeszłym wieku. Błogosław, Panie. Uzdrów chorych, jeszcze raz prosimy, Panie, a tak z radością chcemy, Panie, dzisiaj ogłaszać, że Ty, Panie Jezu, jesteś Królem i Panem naszego życia. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Amen.